Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałem na początku przeczytać fragment z Bożego Słowa z Ewangelii Jana. 21 rozdział Ewangelii Jana. Od 25 wiersza. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Gdy zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa, gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Czytamy tutaj o znakach na słońcu, księżycu, na gwiazdach. W innym miejscu Bożego Słowa jest powiedziane trochę więcej o tych znakach na słońcu, na księżycu, mianowicie, że księżyc pociemnieje jak krew, że słońce będzie przyćmione. Możemy czytać o tym w innych miejscach Bożego Słowa. Bracia i siostry, naszym słońcem jest Pan Jezus Chrystus. On jest naszym słońcem, Jego twarz jest jak słońce w pełnym swoim blasku. Również jeden z psalmów mówi o słońcu, przed którego żarem nie ukryje się żadne stworzenie, którego bieg jest przez całą ziemię. To jest obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Biblia uczy nas, że to słońce będzie przyciemnione, a więc oznacza to dla nas, że to światło Bożego Słowa będzie zasłonięte przez ciemność, będzie deformowane, będzie wykrzywiane. Będziemy żyli w czasach takiego odstępstwa od Słowa. I my dzisiaj to widzimy, jak wiele jest takich miejsc, gdzie Słowo Boże wykorzystywane jest do różnych celów, do manipulacji, do przeróżnych celów. Ci, którzy je głoszą, wykorzystując to Słowo, tak naprawdę nie głoszą Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Jest to jakaś namiastka, ale są to rzeczy, które nie są zgodne z całą Biblią, a więc to słońce jest przyciemnione. Mieliśmy teraz niedawno zaćmienie księżyca. Jest to nazywane w taki sposób krwawy księżyc, też również jest takie określenie, krwawy księżyc. My wiemy, że to te czerwone plamy na księżycu, księżyc, że będzie czerwony, oznacza prześladowania Kościoła. To jest prześladowanie Kościoła, bracia i siostry. Kościół jest prześladowany dzisiaj. I ktoś kiedyś zrobił takie zestawienie, podsumowanie, jakieś tam dotarłem do jakichś statystycznych danych i ci bracia twierdzą, że w czasach dzisiejszych o wiele więcej ginie ludzi niż to miało miejsce na początku. Jest w wielu, wielu krajach prześladowanie aż na śmierć. A więc my żyjemy w tych czasach, bracia i siostry. To już jest północ, to już jest ciemność. To jest łaska Boża, że jeszcze do nas może nie dotarło, ale widzimy, że na obliczu całej ziemi, biorąc pod uwagę cały świat, są takie miejsca, gdzie człowiek musi płacić bardzo wielką cenę za to, że jest dzieckiem Bożym. A więc widzimy ten księżyc, który niedawno było to zaćmienie księżyca. Ja jestem przekonany, że w pewnym sensie jest to również jakiś znak, ponieważ Paweł w liście do Rzymian mówi o tych dziełach Bożych, mówi o tym, że to, co stworzył Bóg, to, co On uczynił, to, co On stworzył, że człowiek patrząc na to winien oddawać Bogu chwałę, ponieważ my widzimy, wiemy, że nikt nie mógłby w taki sposób cudowny stworzyć tego świata, wszechświata, kosmosu. To, co możemy zobaczyć, podziwiać, to tylko świadczy o kimś bardzo wielkim, potężnym, który to stworzył, a więc przyroda może też potwierdzać Jego słowo. A więc wiemy, że teraz są również takie upały, niesamowite upały. Ludzie w Szwecji twierdzą, że poprzez chyba 300 lat nie było takiego upału, takiego gorąca. Również w Norwegii jest to niespotykane. Niedawno byliśmy u Waldka Beaty. Waldek mówił, rozmawiał z swoją siostrą i ona mówiła, że w Londynie jest 34-35 stopni w cieniu. To jest niespotykane i nawet najstarsi ludzie nie pamiętają takich upałów. Czyż to nie są znaki na słońcu? Czyż my nie widzimy, że dzieje się coś nienaturalnego, nienormalnego? I my czytamy tutaj, że ludzie będą omdlewać z trwogi. Przyjdzie czas, że będą omdlewać z trwogi. Tu jest powiedziane, będzie lęk bezradnych narodów. Czytamy również, że zahuczy morze i fale. My wiemy, że morze, bardzo często jest to obraz narodów, obraz ludzi, obraz narodów. Być może chodzi tu o jakieś konflikty. Żyjemy w takim bardzo napiętym czasie, gdzie ludzie będą bali się. Już wielu ludzi boi się wojny, boi się przyszłości, żyje w strachu, żyje w lęku. Czyż tak nie jest? Wielu ludzi tak żyje. Czytamy tutaj, że ludzie będą omdlewać w oczekiwaniu tych rzeczy i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą wielką i chwałą. To już nie będzie przyjście takie, jak było w Betlejem, ale Pan Jezus powróci jako Pan, Władca, jako Król Królów, Pan Panów, jedyny absolutny Władca, jedyny, dla którego i przez którego wszystko zostało stworzone. Powróci w wielkiej chwale, w potężnej chwale i mocy. I czytamy, że gdy to się zacznie dziać, kiedy będziemy widzieli te wszystkie znaki, kiedy będziemy widzieli to zamieszanie w świecie duchowym, również w świecie polityki, Biblia mówi nam, że mamy wyprostować się i podnieść swoje głowy. Wyprostujcie się. Biblia uczy nas, abyśmy prostowali swoją drogę z Panem. Prostujcie ścieżki dla Boga. Prostujcie swoje życie. Niech każda dolina będzie wypełniona, a każdy pagórek niech będzie zniesiony. Wszystko, co wyniosłe, niech poniży się. A wszystko, co jest takie niegodne, czasami ludzie uważają, że są niegodni Chrystusa, to tak jakby uwłaczają Jego świętej krwi, tej ofierze, którą On złożył na Golgocie. A więc mamy prostować swoje ścieżki. To również oznacza, że mamy oczyszczać swoje życie, przygotowywać się do spotkania z Bogiem. Gdy to będzie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy. A więc nie miejmy głowy pochylonej w dół. Nie myślmy o ziemi, nie patrzmy na ziemię, ale tak jak jest napisane w Kolosan, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Kiedy to będzie się dziać, bracia i siostry, kiedy to będzie się dziać, wyprostujcie się, Biblia mówi, podnieście wasze głowy. Nie lękajcie się, innymi słowy też, nie bójcie się. Jutro należy do Pana, a my jesteśmy własnością Jego. Nie musimy się lękać, ponieważ jesteśmy w rękach Boga, który jest odpowiedzialny za naszą przyszłość. Czy tak nie jest? Oddaliśmy swoje życie Jezusowi, poświęciliśmy je Jezusowi. I Pan mówi tu o tym podobieństwie, o drzewie figowym, które symbolizuje, obrazuje Izrael. To jest Izrael. Spójrzcie na drzewo figowe, na wszystkie inne drzewa. Gdy widzicie, że puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest bliskie. Czyż to drzewo nie zakwitło? Zakwitło w 1948 roku. W 1948 roku ja troszeczkę czytałem na temat okoliczności, jakie miały wówczas miejsce, jak wielu było przeciwników, jak wiele intryg, jak wiele było takich ludzi, którzy chcieli przeszkodzić i to bardzo wysoko postawionych osób, ale cóż to jest wobec Pana, cóż to jest wobec Jego słowa? Bóg postanowił i to państwo jest na nowo, ono istnieje, czyli zapuściło pąk, czyli rozwija się, tak możemy powiedzieć. I inne drzewa też puszczają pąki, ponieważ wiele krajów odzyskało suwerenność, niepodległość. Czytamy o tym. W 31 wierszu Pan mówi: gdy to ujrzycie, że to wszystko się dzieje, wiedzcie, że jest blisko Królestwo Boże, więc to jest dla nas znak. I Pan mówi: nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Czy żyją jeszcze ludzie, którzy brali udział w założeniu Izraela? Żyją. Jest jeszcze mnóstwo takich osób. To pokolenie jeszcze nie odeszło, nie wymarło. To są również ci, którzy urodzili się jako już wyzwoleńcy w wolnym, nowym kraju. Więc bracia i siostry, to pokolenie jeszcze jest, jeszcze nie przeminęło. A Pan mówi, że ono nie przeminie, a to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I tutaj jest powiedziane, by serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa. No nie chodzi tutaj dosłownie może o obżarstwo, opilstwo, ale w pewnym sensie pewnie też, również też. Ale czasami ludzie zajmują się różnymi rzeczami, różnymi sprawami, są obciążeni, ich serca są obciążone. Wczoraj dostałem takiego SMS-a od Szymona Matusiaka. On tam napisał, że te wszystkie Facebooki, cała ta historia, która jest w komputerach, będzie świadczyć przeciwko ludziom i nie będą mieli nic na swoje usprawiedliwienie, że nie mieli czasu, ponieważ są tacy, którzy siedzą dosłownie godzinami na tych Facebookach, siedzą godzinami przed komputerami, całymi godzinami. A bardzo często twierdzą, że nie mają czasu dla Pana. Spytasz o służbę, nie mam czasu, nie wiem, muszę zobaczyć, muszę wszystko sprawdzić, ale jakoś cudownie znajduje się czas, żeby otworzyć znowu Facebooka i znowu siedzieć ileś tam na tym komputerze czy na tym urządzeniu. Więc to będzie świadczyć przeciwko wielu, wielu osobom, że nie podjęły walki w modlitwie. Czytamy, że ten dzień przyjdzie niby sidło, czyli nikt nie będzie się spodziewał, nikt tak naprawdę nie wie do końca. Paweł powiedział, że my nie jesteśmy w ciemności, aby ten dzień jak złodziej nas zaskoczył, ponieważ mamy Ducha Świętego, mamy Słowo Boże i Pan mówi do nas, czuwajcie, Bóg mówi do nas, czuwajcie. I to jest to, co my możemy wiedzieć, ale aż możemy to wiedzieć, aby czuwać, bracia i siostry. Czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Abyście mogli ujść. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że kiedy Bóg postanowił zniszczyć ziemię poprzez potop, On nie uczynił nic, zanim Noe nie znalazł się w bezpiecznym miejscu, to znaczy na arce. Dopiero kiedy drzwi arki były zamknięte, Pan rozpoczął sąd. Czytamy o tym w Biblii. Podobnie Sodoma i Gomora zostały zniszczone, ale wówczas najpierw Pan zadbał o tych, których chciał ocalić. I kiedy Lot wyszedł z tamtego miejsca i ci, którzy z nim wyszli razem, których Pan postanowił ocalić, dopiero wtedy, kiedy byli już bezpieczni, zwróćmy uwagę na cierpliwość też Bożą. Lot tak bardzo się ociągał, a Pan posłał aniołów swoich. A więc to jest niesamowita, jest miłość, wierność Boga, niesamowita. To jest dla nas ochrona, bracia i siostry. To jest nasz ratunek. Biblia mówi: cierpliwość Pana, miejcie za ratunek. To jest nasz ratunek. Pan jest daleko więcej cierpliwy do nas, daleko więcej. A więc abyście mogli ujść, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem, abyśmy mogli być tą czystą, świętą oblubienicą. Bóg do tego nas powołał, bracia i siostry, abyśmy żyli tutaj dla Niego, aby nasze lampy paliły się. Lampa pali się tam, gdzie jest ciemno, a my żyjemy naprawdę w czasach ciemności. I Bóg chce, abyśmy świadczyli, byśmy mówili o Nim, abyśmy modlili się, by Pan stawiał ludzi na naszej drodze. Czyńmy tak, bracia i siostry, głośmy Ewangelię, bo Bóg do tego nas powołał. Ten czas naprawdę przybliża się, czas Jego przyjścia, czas zabrania Kościoła. A więc chciejmy powstać, aby oddać Bogu chwałę. Zanim podzielę się słowem, chciałbym tylko powiedzieć krótkie świadectwo, ponieważ ta usługa dzisiejsza będzie bardzo nietypowa. Ja otrzymałem takie słowo od Boga i takie przekonanie w sercu, że mam podzielić się tym słowem z braćmi i że w kilku mamy to słowo wyłożyć w kościele. I kiedy ja podzieliłem się tą myślą, oni to przyjęli z radością i uznali, że to jest od Boga, od Pana. To było dla mnie potwierdzeniem. Wierzę, że różnorodna jest mądrość Boża. I tak uczy Biblia o różnorodnej Bożej mądrości, o różnych sposobach działania. A więc chcielibyśmy posłuchać, to jest Ewangelia Jana, 11 rozdział, tam gdzie opisane jest wskrzeszenie Łazarza z martwych. 11 rozdział od 39 wiersza. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. My wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus wczoraj, dziś, na wieki jest ten sam, że skoro kiedyś zbawiał, uzdrawiał i uwalniał, to również dzisiaj On czyni dokładnie to samo. On ma moc zbawiać, ma moc uzdrawiać, nasz Pan ma moc uwalniać. Jest Bogiem, który czyni cuda. I tutaj widzimy wskrzeszenie człowieka do życia, który był umarły, który leżał w grobie. I tak jest powiedziane, iż tutaj już cuchnie. Więc bracia i siostry, ten cud wskazuje nam na wszechmoc naszego Boga, na wszechmoc Pana. My nigdy nie powinniśmy wątpić w Jego działanie, w Jego moc. Nigdy nie powinniśmy dopuszczać jakiejś wątpliwości do swojego serca. Bóg może uczynić wszystko. Oczywiście nie wszystko czyni to, co my chcemy. I nie zawsze działa tak, jak my byśmy tego sobie życzyli czy oczekiwali. Ale to nie oznacza, że On nie może uczynić wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Pan ma moc nad każdą rzeczą, każdą sprawą. I być może wydaje Ci się, że jakaś sytuacja w Twoim życiu, czy jakieś okoliczności, czy jakaś bliska Tobie osoba, być może jest już nawet cuchnie. Być może jest w śmierci, strasznej śmierci, w strasznym położeniu. Być może już inni nawet przekreślili go i nie mają najmniejszej nadziei co do tego człowieka. Ale wiemy, że Pan Jezus Chrystus, On ma moc. On jest Bogiem, który czyni cuda. I zawsze, bracia i siostry, Biblia uczy nas, byśmy patrzyli na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Chociaż mamy tak wielki obłok świadków, ale człowiek jest tylko człowiekiem. Człowiek jest prochem, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma. A nasza wiara pochodzi od Chrystusa, od tego, który jest skałą, który jest fundamentem. Dlatego patrzmy zawsze z wiarą i tak jak Biblia uczy, wyprostujmy się. Patrzmy, myślmy o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Myślmy o Jezusie, o tym, który wszystko może uczynić. A więc tutaj widzimy, Pan Jezus pojawia się przy grobie Łazarza i daje polecenie swoim uczniom: usuńcie ten kamień. To jest dziwne też polecenie, ponieważ czyżby Pan nie mógł sam sprawić, że ten kamień nie po prostu, gdyby tylko zechciał, to ten kamień mógł stamtąd polecieć jak wyrzucony z jakiejś katapulty, z procy. Ale Pan tego nie uczynił, Pan tego nie zrobił, ale nakazał uczniom, aby oni odrzucili ten kamień, usunęli ten kamień. I bracia i siostry, my wiemy, że Pan powołał nas do współpracy z sobą i czytamy o tym w Bożym Słowie, w liście do Koryntian, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. Pan chce działać pośród swojego ludu i poprzez swój lud, poprzez Ciebie, poprzez mnie, poprzez każdego z nas. Bóg chce działać, chce błogosławić, chce działać, chce nas używać. A więc On mówi tutaj, usuńcie ten kamień. Czasami człowiek nie widzi przeszkody, czasami nie widzi jakiegoś głazu w swoim życiu. My chcemy oglądać Boże cuda, chcemy oglądać to, jak Chrystus działa. I każdego dziecka Bożego pragnienie jest takie, że chcemy widzieć te wysłuchane modlitwy. Chcemy to widzieć, to jest naturalne, to jest normalne. Ale bracia i siostry, chcielibyśmy zwrócić tutaj uwagę właśnie na ten fakt, że zanim Pan wskrzesił Łazarza, nakazał uczniom usunąć ten kamień. To może być kamień niewiary, to może być jakiś grzech, to może być jakieś zwątpienie, to może być jakaś cielesność, przejaw jakiejś cielesności w moim życiu. Mam usunąć ten kamień, jeśli chcę widzieć Boże działanie w swoim życiu, bracia i siostry. I kiedy ten kamień został usunięty, Pan powiedział do Łazarza słowo: Łazarzu, wyjdź, Łazarzu, wyjdź. Bracia i siostry, kiedy Pan wypowiada słowo, to musi się to spełnić. To tak jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, stworzenie świata, i rzekł Bóg i stało się. I rzekł Bóg, tam czytamy bardzo często, jak Pan stworzył ziemię, stworzył człowieka. Czytamy takie jedno zdanie, bardzo często powtarza się, że Bóg rzekł, wypowiedział słowo. A kiedy Bóg wypowiedział słowo z swoich ust, to musiało się to słowo wypełnić. To tak jak Jezus podczas burzy na morzu zgromił wicher i nakazał morzu, aby uciszyło się. I kiedy wypowiedział te słowa nasz Pan, natychmiast te słowa wypełniły się. To jest Bóg wszechmocny, Bóg potężny, który nie jest ograniczony niczym. I to jest cudowne dla nas, bracia i siostry. A więc Pan wypowiada to słowo: Łazarzu, wyjdź. I czytamy, wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. I Pan nakazał kościołowi, nakazał uczniom, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Bóg nigdy nie zniewala człowieka. Pozwólcie, niech on wybierze, pozwólcie mu odejść. To nie jest tak, że Pan chce jakby ubezwłasnowolnić kogokolwiek z nas, uczynić nas jakby, nie wiem, takimi robotami, tak jak jakąś maszynę, która pracuje dla Niego. Nie, Bóg nie szuka takich ludzi. On szuka takich, którzy z miłości chcą pójść dobrowolnie za Nim, którzy podejmą tą decyzję. Rozwiążcie go, rozwiążcie go. A więc widzimy tutaj, Łazarz jest żywy, został wskrzeszony do życia, ale nie może się poruszać, nie może chodzić. Jest skrępowany, powiązany opaskami. I bracia i siostry, czasami tak to właśnie wygląda w życiu zboru, w życiu Kościoła, że Kościół został powołany przez Pana. Kościół jest żywy, ale może być powiązany opaskami, może być unieruchomiony, może być tak, że Kościół nie może działać, nie może chodzić, nie może służyć, ponieważ jest związany. I są to różne rzeczy, które mogą wiązać nas, które mogą wiązać Kościół. Jedną z tych rzeczy jest uprzedzenie. Ja kiedyś mówiłem o uprzedzeniu i dosyć często powtarzam, ale dlatego, że to jest bardzo skuteczna broń szatana. Bardzo skuteczna broń szatana. I szatan używa uprzedzenia. Używa. I bracia i siostry, czym jest to uprzedzenie? Czasami zdarza się, że coś słyszymy na czyjś temat. Dobrą rzeczą jest, bracia i siostry, mieć takie zdrowe zasady, aby nie przyjmować, aby nie słuchać, aby czasami jest to koniecznością i nie chciałbym tutaj być jakiś literalny, aby o jakiejś sprawie czy rzeczy porozmawiać, ponieważ Paweł też nazywał rzeczy po imieniu, mówiąc: Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Więc tutaj musimy mieć rozeznanie, bracia i siostry, od Boga, od Ducha Świętego. Ale generalnie czasami tak jest, że człowieka jakby świerzbi ten język, tak? Rozpalony będąc przez piekło, aby mówić, aby mówić, a czasami człowiek tak bardzo chce słuchać, jest bardzo ciekawy i można słuchać na czyjś temat jakieś negatywne opinie, jakieś po prostu rzeczy, które po prostu być może i są prawdą, być może są prawdą, ale bracia i siostry, pamiętajmy o tym, że Bóg jest Bogiem żywym i Bóg pracuje nad każdym człowiekiem. I również pracuje nad każdym, nawet tym, który my widzimy, że być może on źle się zachowuje, jeszcze nie jest taki, jak powinien być, ale Pan pracuje nad każdym człowiekiem. Wiadomą rzeczą jest to, że nie każdy jest tą miękką gliną, łatwą do formowania. Nie zawsze to tak wygląda. Czasami Pan musi użyć jakiegoś młota, jakiegoś dłuta, aby rozbić, aby skruszyć. A więc, bracia i siostry, musimy o tym pamiętać, że Pan pracuje nad każdą osobą. I czasami jest tak, że możemy coś usłyszeć o kimś i jakby włożyć do szufladki swojej, gdzieś tam w sercu tego człowieka. A, on jest taki i taki. Ten i ten brat mi o tym mówił, tamta siostra mi o tym potwierdziła. A więc ten człowiek jest taki i taki. I po prostu nie chcemy mieć nic z nim wspólnego. Omijamy go łukiem. Bracia i siostry, w taki sposób Bóg nie działa. Ja pamiętam, kiedyś słyszałem takie świadectwo brata Stegena. Oni byli dwu czy trzykrotnie w Wiśle, ta misja Kwazjabantu. I brat Erlo Stegen opowiadał, że Bóg mu dał kiedyś taki sen, że on właśnie skreślił jakiegoś tam człowieka. Był pewny, że z niego już nic nie będzie. Tylko negatywne opinie na jego temat słyszał i nic więcej. I on miał sen. I Bóg mu dał taki sen, taki dziwny sen, że on bierze tego człowieka, on jest martwy, ten człowiek jest martwy i wkłada go do trumny. I tą trumnę bardzo szczelnie zamyka, wbija gwoździe i wkłada go do grobu. I kiedy on się obudził, Bóg dał mu natychmiast zrozumienie tego snu. Pan pokazał mu znaczenie tego snu, że on jako kaznodzieja jakby skreślił tego człowieka, uczynił go martwym i go już pochował. Koniec, nie ma dla niego nadziei. Podczas gdy Bóg dał mu objawienie w czasie modlitwy, że tak nie jest, że ten człowiek pokutował, że on, Bóg nad nim pracuje. Więc bracia i siostry, czasami tak to właśnie wygląda, że jakieś może do serca się gdzieś tam przykleić jakaś negatywna opinia i my składamy to w sercu, pamiętamy o tym, wyrobiliśmy sobie jakieś zdanie na podstawie zasłyszanych rzeczy, a to jest negatywne, bo to jest niewłaściwe, ponieważ każdy kij ma dwa końce, każda sprawa, to tak jak każda moneta ma dwie strony, tak? Każda moneta, trzeba posłuchać drugiej też strony, trzeba dać możliwość obronić się. To jest sprawiedliwość Boża. To tak jak apostoł Paweł mówił, że mnie, obywatela rzymskiego, bez sądu chcą skazać, to była sprawiedliwość Boża. Powinniśmy dać wytłumaczyć się temu komuś, a nie od razu pochopnie wyciągać jakieś wnioski. A więc takie uprzedzenie jest czymś bardzo złym w Kościele Pana Jezusa. Wiesz, ten człowiek być może już pokutował, dawno porzucił, a ktoś go trzyma w swoim sercu. I trzyma go, on jest taki, on jest właśnie taki. A Bóg już dawno go oczyścił, uświęcił przez swoją krew i przemienił. Więc tego się wystrzegajmy, bracia i siostry, aby jakieś uprzedzenie nie rządziło tobą czy mną. Byśmy byli też mądrzy, jeżeli chodzi o to, że ktoś mówi o kimś negatywnie, abyśmy byli bardzo ostrożni. Więc uprzedzenie, ono też burzy jedność w Kościele. Bardzo burzy jedność w Kościele. Biblia mówi, że sianie niezgody między braćmi to jest jedna z rzeczy, których Pan nienawidzi. Bóg nienawidzi siania niezgody między braćmi. Pan tego nienawidzi. Więc jeżeli ktoś szerzy takie rzeczy, to jest coś bardzo złego. I każdy człowiek kiedyś zda sprawę przed Panem za swoje zachowanie. Czasami też jest tak, bracia i siostry, rzeczy, które wiążą Kościół, mówimy o tym, może być taka sytuacja, że człowiek może zazdrościć komuś. Już nie chodzi o jakieś tam rzeczy finansowe. to chociaż tutaj też często się zdarza, Biblia uczy, że powodzenie w pracy wywołuje zazdrość. Bracia i siostry, straszną rzeczą jest być człowiekiem zazdrosnym. Taki człowiek sam pozbawia siebie błogosławieństwa. Ponieważ tak naprawdę czym jest zazdrość? To jest tak jakby deklarowanie tego, że ja nie ufam Bogu, że Bóg ma coś dla mnie przygotowane. Ja nie wierzę w tą drogę z Bogiem dla mnie, którą Bóg dla mnie przygotował. I patrzę wokół i tylko jestem skoncentrowany na tym, co kto ma, co kto posiada, a sam czuję się taki biedny, pominięty. To jest tak jakby również unieważnianie Bożej miłości, ponieważ Bóg nikogo nie wywyższa, nikogo nie poniża. On nie jest jak niemądrzy rodzice, którzy faworyzują jakiegoś tam jedno ze swoich dzieci, co wyrządza wielką krzywdę, największą temu dziecku, ale nie tylko i temu dziecku. To później tak konsekwencje takiego działania mogą ciągnąć się latami. Tak było między innymi z Józefem, który był faworyzowany przez swojego ojca. A więc, bracia i siostry, Bóg taki nie jest. Ma dla nas różne zadania i jesteśmy jednakowo ważni zgodnie z tym, co mówi Biblia. Zapłacił za nas tę samą cenę, wykupił nas tę samą krwią. Ta sama krew została wylana za mnie, za ciebie. Jesteśmy powołani do różnych zadań, ale nigdy nie powinniśmy w cielesny sposób myśleć, że jakaś tam służba jest lepsza od tej służby, może bardziej widoczna. Tak często ludzie chcą grać te pierwsze skrzypce. To jest wynik spychy. To wynika z pychy człowieka. Pycha, duma. To jest naszyjnik bezbożnych. Tak Biblia mówi. Dumne oczy, pyszne oczy. To jest naszyjnik bezbożnych ludzi. Dawid w psalmie 131 powiedział takie słowa: Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. W tym starym tłumaczeniu jest powiedziane: nie chodzi mi o rzeczy, które nie są dla mnie. Czyli innymi słowy, chcę mieć to, co ty dla mnie przygotowałeś. Ja nie chcę pożądać, ja nie chcę zazdrościć, ja nie chcę tego czynić, nie chcę tego robić. Znam mojego Pana, znam mojego Boga. On mnie powołał. To już jest wyróżnienie, że jesteśmy kapłanami Boga żywego. Wszyscy, bracia i siostry. A w ciele Chrystusa mamy różne służby, do których Pan nas powołał. I nie ma lepszy, gorszy, ponieważ Bóg udziela też łaski do tej służby. Też udziela zdolność do tego, by człowiek mógł służyć Jemu. Zdolność nasza jest z Boga. Zdolność nasza jest z Boga. Apostoł Paweł uczy nas bardzo wyraźnie. Więc jeżeli człowiek jest do czegoś powołany, Pan go do tego powołał i Pan go do tego uzdolnił. Więc jeśli otrzymaliśmy od Boga, to nie mamy się czym chlubić, jakbyśmy tego nie otrzymali. Tak jak Paweł uczy nas w liście do Koryntian. Jeśli otrzymałem coś od Boga, jakiś dar duchowy, może jakiś talent, to czym ja mam się chlubić? Przecież to jest darowane. Przecież ktoś mi to dał. Wcześniej tego nie miałem. Nie mam podstaw do tego, aby się chlubić. Jestem tylko suchym krzewem. Suchym krzewem. Jeśli Pan zechce, to w tym suchym krzewie płonie czasami ogień. I to nas wtedy wyróżnia. Więc ludzie nie patrzą tak naprawdę na suchy krzew, ale patrzą na ten płomień, czyli na Boga. I to jest to najważniejsze, bracia i siostry, w naszej usłudze, w naszym życiu, w naszym postępowaniu, by ludzie widzieli ogień, by widzieli Chrystusa, by widzieli Ducha Bożego, aby widzieli te rzeczy, które pochodzą z Królestwa, od Pana naszego, aby Jemu była za wszystko przynoszona chwała. A więc widzimy, że czasami człowiek postępuje dokładnie odwrotnie niż Dawid. Nie chodzi mu o rzeczy. Nie potrafią niektórzy powiedzieć, że nie chodzi mi o rzeczy, które nie są dla mnie. Ale niektórzy ludzie tak pragną tych rzeczy, które nie są dla nich. Pan ich nie powołał do tego. Bóg do tego nie wyznaczył ich. I ci ludzie potem obrażają się. Później są nadąsani, obrażeni. To jest ciało, to jest cielesność. To wynika z pychy i z dumy. I tego nie powinno być w nas, bracia i siostry. Bóg chcę rozprawiać się z tą cielesnością. Paweł powiedział: ujarzmiam ciało moje i umartwiam, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. A więc nasza cielesność musi być podbijana, umartwiana. Każdego dnia Pan Jezus powiedział, byśmy brali krzyż do ręki i patrzyli w Słowo Boże, abyśmy pamiętali, że to Pan nas powołał, tylko Jemu chwała. Więc bracia i siostry, z tego powodu powstaje czasami gorycz w sercu. Człowiek jest taki rozgoryczony, zniechęcony i to jest coś naprawdę bardzo niewłaściwego, bardzo złego. Więc zazdrość, zawiść, to idzie w parze. Człowiek jest zawistny, zazdrosny. Zazwyczaj tak jest, bracia i siostry, to jest takie dziedzictwo, to jest taka naprawdę straszna rzecz, taki spadek, dosłownie spadek, bo zwróćmy uwagę, gdzie to najczęściej występuje. Narody, które modlą się do obrazów, narody, które chwalą obrazy, czczą obrazy, bożyszcza, jakieś bożki, relikwie. Zwróćmy uwagę, że to jest faktem, że to są najbiedniejsze gospodarczo narody na świecie. Taki jest fakt. Tak to wygląda. Ja tutaj nie chcę być źle zrozumiany, że ja mówię o prosperity jakiejś Ewangelii. Absolutnie nie. To nie ma nic wspólnego z tym. Ponieważ błogosławieństwo Boga jest jakby ubocznym produktem, ale fakt, że Bóg się troszczy o swoje dzieci i to z czegoś wynika. I zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że ci, którzy czczą te marne bożki, obrazy, bałwany, to są najbardziej tacy ciekawscy ludzie, wścibscy, autentycznie. Wystarczy wjechać gdzieś na polską wieś. Jakaś nowa osoba idzie przez wioskę, już tam gdzieś za firanki patrzą, już oglądają, a kto to, a spytaj. Taka niezdrowa ciekawość. A kiedy pamiętam, byliśmy w Holandii u Leszka, mojego takiego przyjaciela, ja go zapytałem, zobacz, tutaj nie ma nawet firanek, nie ma zasłon. Jak to tutaj wygląda te życie? On powiedział, Adam, tutaj jest zupełnie coś innego. Tutaj jeśli kogoś, ktoś nie poprosi, on ci się nigdy nie będzie wtrącał. To jest inna mentalność. Tutaj było przebudzenie kiedyś i to jest taka pozostałość. To jest pewna pozostałość. Ludzie naprawdę zmieniają się, wzrastają. A więc my nie powinniśmy przyjmować tego spadku, ponieważ tego złego spadku, tego dziedzictwa, bo Biblia uczy nas w liście Piotra, czytamy o tym, że zostaliśmy wyzwoleni przez krew Jezusa od marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców. Zostaliśmy z tego wyzwoleni przez krew. A więc, bracia i siostry, Bóg daje nam zupełnie nową naturę. Zupełnie nową naturę. Zupełnie inną jakość życia. Zupełnie nowy system wartości. Zupełnie nowy. Całkiem inny. My to znajdujemy w Biblii. My widzimy Pana Jezusa Chrystusa, Jego postępowanie. To nam wiele tłumaczy i winniśmy z tego zawsze brać przykład. A więc widzimy, że tak jest, że to często to dziedzictwo daje o sobie jeszcze znać, tego bałwochwalstwa, ale Pan nie chce, aby tak było. Bóg nie chce, aby tak było. Więc winniśmy naprawdę być od tego wolni. Jeszcze jedną rzeczą chciałbym się podzielić. To jest takie ugruntowane myślenie chrześcijanina. Ugruntowane myślenie chrześcijanina, taka pewnego rodzaju jakby tradycja. Ja miałem okazję teraz być w kilku zborach, w jednym też tam na Pomorzu i rozmawiałem z tamtymi braćmi, kochani ludzie, przekochani bracia, ale czasami po prostu nie można z nimi było nawiązać jakby takiej rozmowy, dlatego że oni są ugruntowani w pewnych prawdach w taki sposób, że absolutnie nie chcą nawet rozmawiać. Nie przyjmują, że to może być inaczej. Bracia i siostry, mamy być ugruntowani w doktrynie, która stanowi o naszym zbawieniu. To jest fundament, zbawienie z łaski. To jest fundament, bracia i siostry, trójjedyny Bóg, działanie Boga w naszym życiu. My widzimy pewne rzeczy, których nie możemy nawet podważać i myśleć, że jest inaczej. Ale bracia i siostry, czasami są takie miejsca Bożego Słowa bardzo różnie tłumaczone. A na przykład przykrywanie głowy chustkami, nie? Albo mycie nóg sobie nawzajem. Albo powiedzmy działanie Ducha Bożego, Ducha Świętego. W jaki sposób działa Duch Święty? jak Pan Jezus nas napełnia. I czasami ludzie mogą być tak mocno w tym jakby przekonani. Ja właśnie rozmawiałem o teraz zupełnie niedawno z takimi braćmi, którzy właśnie nawet nie chcieli do końca posłuchać. No, oni mieli jakieś tam swoje takie przekonania, ale wtedy zadałem im pytanie, no to jak to wygląda w praktyce u was? Powiedzcie mi, jak doświadczacie? No i milczenie. No nie mamy tego, nie doświadczamy tego. No właśnie, więc można być ugruntowany w jakiejś teorii, można być ugruntowany w jakimś przekonaniu, które tak naprawdę nie ma potwierdzenia w życiu, nie ma zastosowania w życiu. Więc tutaj naprawdę Bóg też mnie pouczył wielokrotnie, że nie powinienem być takim człowiekiem, który chwyta się jakichś tam prawd Bożych i tylko tak i tak ma być. Absolutnie. Winniśmy raczej mieć taką postawę ucznia, że jeśli Pan mnie pouczy, to ja zmienię zdanie. Jestem otwarty, aby się uczyć. Uczyć przez całe swoje życie, bo do tego Bóg nas powołał. Któż z nas może powiedzieć, że wszystko wiem, wszystko poznałem? Sam Paweł apostoł mówi w liście do Koryntian, że jeśli kto mnie ma, że poznał, to nie poznał, jak należało poznać. To jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Bóg daje nam poznać pewne fakty, prawdy, które są nam niezbędne i konieczne, ale w niektórych wzrastamy, odkrywamy. Pan nas wprowadza, Pan nas błogosławi. I my wiemy, że zawsze, jeżeli jest głoszona prawda, zawsze tego będzie owoc. Zawsze tego będzie jakiś owoc. Więc Bóg pozostawia po sobie trwały ślad. Owoc prawdy, owoc prawdziwego działania. Jeżeli mówimy coś o Duchu Bożym, Duchu Świętym, o uzdrowieniach na przykład, czy darach duchowych, to mamy owoce, mamy ślad. Pan działał, Bóg działa. Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy byli ludźmi, którzy są otwarci na zmiany, byśmy byli otwarci. Czasami człowiek może być przyzwyczajony do czegoś, choćby nawet do swojego krzesła w zborze. Tak bardzo, że jakby ktoś zmienił, jemu ktoś by zajął, to nie wiem, nabożeństwo mogłoby być już całe zaburzone, bo siedzę w innym miejscu. Wystrzegajmy się tego, bracia i siostry. Bądźmy wolni od tego. Bądźmy też ludźmi otwartymi na zmiany, aby Pan nas mógł wychowywać, aby Bóg nas mógł błogosławić, wychowywać, byśmy wzrastali, by te rzeczy nas nie trzymały, nie zatrzymywały w miejscu. Nie wiem, kto jest po mnie, więc poproszę.
Głosowałem po Adamie. Czy kiedy słuchałem tego słowa, kiedy Adam czytał o Łazarzu, przypomniała mi się taka historia. Panował kiedyś taki cesarz, nazywał się Julian Apostata. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim cesarzem, gdzieś może czytaliście, ale to taka znana postać. I ten to Julian, on panował gdzieś w drugiej połowie chyba trzeciego wieku. Apostatą został nazwany dlatego, że wyrzekł się chrześcijaństwa, bo akurat w III wieku to chrześcijaństwo już było taką religią państwową. Apostata, kiedy doszedł do władzy, postanowił zerwać z chrześcijaństwem, postanowił porzucić i wrócić do starych wierzeń, czyli do swojego pogaństwa, do tego, w co kiedyś wierzyli. Ale wiecie, kiedy on to ogłosił, że powracają do starych wierzeń, to wielu wtedy wierzących chrześcijan było przerażonych, bo oni pamiętali te historie, kiedy chrześcijanie byli wypędzani na areny, kiedy byli mordowani, kiedy były, wiecie, te wszystkie straszne prześladowania i bardzo okrutne prześladowania Kościoła. Ale apostata, Julian Apostata był człowiekiem oczytanym, on znał historię, był filozofem i postanowił, że on nie będzie tak działał, jak działał Neron, jak działali następcy Nerona. On nie będzie wyprowadzał chrześcijan na areny i ich mordował, bo on wiedział, że kiedy działy się te rzeczy w pierwszym, w drugim wieku, to wiedział, że Kościół stawał się z dnia na dzień silniejszy. że pomimo tego, że chrześcijanie ginęli na arenach, to Kościół nie słabnął, ale on się umacniał. Kościół się oczyszczał, uświęcał, więc postanowił zagrać inaczej. Wiecie, on sprowadził odstępczych biskupów, których Kościół wygnał i nakazał im, aby wszedł, aby oni weszli do Kościoła, żeby zaczęli głosić swoje odstępcze nauki i żeby Kościół zamiast domem modlitwy stał się domem debaty i dyskusji, żeby ludzie zajęli się kłóceniem, żeby jak najwięcej oportunistów było w Kościele, żeby od tej strony zadziałać. Wiecie, diabeł często nie atakuje frontalnie. Nie idzie na taką frontalną konfrontację z twoimi poglądami czy z moimi poglądami. Nie atakuje fundamentalnie doktryny, ale zaczyna działać jak te listki, które są opisane w jednej z Ewangelii, że zaczyna podgryzać gdzieś tam pomału, powoli. Coś, co nam się wydaje, że jest takim pobocznym tematem w życiu chrześcijańskim. On to atakuje. Zaczyna podgryzać, ale wiecie, zaczyna gryźć coraz bardziej. I kiedy człowiek się nie zorientuje, to właśnie dzieje się tak, że zaczynasz być spętany na powrót tymi bandażami. Apostata nie wziął kamienia i nie zatknął tego grobu kamieniem na nowo, ale zaczął powoli owijać bandażem ludzi, którzy byli wolni w Chrystusie, zaczął powoli owijać swoim bandażem, aż doprowadził do tego, że niektórzy odpadli od wiary, zostali na nowo jakby owinięci tymi bandażami. Kościół zaczął brnąć właśnie w tym kierunku, zaczął powoli słabnąć. No i wiemy, jak to przez wieki teraz wygląda, jak to wszystko się dalej rozwijało. Wiecie, jedną z rzeczy, która hamuje wzrost Kościoła, to jest dziesięcina. To jest dziesięcina i wiecie, ja kiedy, no nie wiem, niedawno, 2 dni temu chyba, czytałem o dziesięcinie na internecie, postanowiłem poszukać sobie kilka jakichś artykułów, to za głowę się złapałem. Wiecie, no trochę przesadzę, ale co kaznodzieja, to inne zdanie na ten temat. Każdy miał jakieś tam zdanie na ten temat i wiecie, nie znalazłem dwóch, które by się w jakimś stopniu zgodziły w 100%. Wiecie, ja wychowałem się w kościele, gdzie od zarania mówiło się o dziesięcinie. Mój pierwszy kościół był w ośrodku w Broczynie i tam było to nauczanie o dziesięcinie i zawsze słyszałem o dziesięcinie. Nigdy nie zastanawiałem się, czy należy dziesięcinę przynosić, czy nie przynosić. Jeżeli miałem wątpliwości, to te wątpliwości wynikały albo z mojego skąpstwa, albo z moich jakichś błędnych dróg, tak? Nigdy one nie wynikały z tego, że ja na przykład byłem niepouczony co do ofiarności, co do dziesięciny. I wiecie, ja nie chciałbym dzisiaj głosić jakiegoś teologicznego wykładu na temat dziesięciny, bo myślę, że w teologicznych wykładach są tutaj lepsi ode mnie na pewno i na pewno też wiecie i znacie podstawy, więc nie muszę wam tego mówić, chociaż trochę wspomnę z Bożego Słowa, podeprzeć się Bożym Słowem, ale chciałbym pokazać, to, że jeżeli mamy z tym problemy, jeżeli w naszym życiu pojawiają się jakieś problemy co do finansów odnośnie ofiary, jałmużny, dziesięciny, wiecie, to nigdy nie polega to na tym, że coś jest ze Słowem Bożym nie tak, albo Słowo Boże niejasno wyraża się w tym temacie, tylko to my jesteśmy niejaśni w tym temacie. To w nas jest coś, co należy zmienić, a nie coś jest w Bożym Słowie i to należy zmienić. Wiecie, niektórzy mówią, że dziesięcina to jest legalizm, coś, co odnosi się do zakonu żydowskiego i oczywiście to nijak się ma do Słowa Bożego, dlatego że wiemy, że pierwszym, który złożył dziesięcinę, dał dziesięcinę, to był Abraham. Abram dał dziesięcinę Melchisedekowi. O tym możemy czytać w 14 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej w 20 wersecie. A więc 400 lat zanim nastał zakon, już dziesięcina była praktykowana. I kiedy patrzymy przez wieki na historię Izraela, to wiemy, że za czasów sędziów, królów mamy praktykowaną dziesięcinę w Izraelu. I wiemy, że kiedy po uprowadzeniu Izrael powrócił, lud Boży powrócił do Jerozolimy, znowu ta praktyka była wprowadzona. Znowu dziesięciny były dawane, były przynoszone do spichlerza. I wiecie, w Księdze Malachiasza jest taki werset, trzeci rozdział, dziesiąty werset, Księga Malachiasza. Może otwórzmy tą księgę. To jest ostatnia księga Starego Testamentu. Wiecie, to są słowa napomnienia i te słowa napomnienia, one nie straciły aktualności. Tu jak się nam pojawiają te białe kartki, które oddzielają 400 lat Starego Testamentu od Nowego, to one nie straciły ważności. One są w dalszym ciągu aktualne. Czy trzeci rozdział, od ósmego może, czy człowiek może oszukiwać Boga? Takie pytanie jest zadane. Bo wy mnie oszukujecie, lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. A więc zobaczcie, jak mocne słowa Bóg skierował do swojego narodu. Dlatego, że ci ludzie nie zrozumieli pewnej podstawowej lekcji, że dziesięcina jest służbą. To nie jest tylko coś takiego, że my to przynosimy do kościoła, tak? Ale dziesięcina jest służbą. To, co my przynosimy do kościoła, to jest służbą. Ty pełnisz tą służbę i ja pełnię tą służbę. Każdy z nas powinien pełnić tą służbę i wiemy, że ten, kto pełni służbę, niedbale jaki jest. Kto zna zakończenie tego wersetu? Ten, który pełni służbę niedbale, jest przeklęty. A więc ludzie, którzy mają z tym problem, którzy w jakiś sposób nie wypełniają tego, nie wypełniają właściwie swojej służby. Jest to podstawowa służba, bracia i siostry, w Kościele. To jest podstawowa służba. To jest przynoszenie do spichlerza, przynoszenie do Kościoła tych rzeczy. I zobaczcie, że czasami ludzie podchodzą do dziesięciny tak, a przynoszę i już, tak? Daję i co mi tam? Po prostu stać mnie daje. Ale to jest takie faryzyjskie podejście. Dlatego, że w Ewangelii Łukasza chociażby możemy czytać o pewnym faryzeuszu. Człowieku, który miał nieprzemienione serce, ale kiedy spotkał celnika, spotkali się dwaj w świątyni. Znamy tą historię, tak? 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Możemy sobie tam przeczytać, że dwóch ludzi spotkało się w świątyni i ten celnik na widok, faryzeusz na widok celnika powiedział: Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Albo chociażby jak to ten oto tutaj celnik. Poszczę, modlę się, daję dziesięcinę i tam jest jeszcze takie użyte słowo ze wszystkiego, a nawet z tego, co ukradnę, to dam dziesięcinę. Taki jestem. No taki sprawiedliwy jestem. Ale zobaczcie, że co z tego, że on dawał dziesięcinę, jak w dalszym ciągu miał nieprzemienione serce. W dalszym ciągu był człowiekiem pysznym i dumnym, a więc nie wystarczy tylko dać. To nie wystarczy tylko dać. Bóg nie patrzy na to, co ty dajesz, ale jak ty dajesz, z jaką motywacją ty dajesz. I teraz nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że o, powiedział, że Bóg nie patrzy na to, ile ja daję, tak? To teraz dam mu 5%, bo Bóg patrzy na serce. To jeżeli tak myślisz, to potrzebujesz naprawdę duszpasterskiej rozmowy i modlitwy. Moi drodzy, Bóg ustanowił swoje prawo co do tego, ile, i jest to niepodważalne, bezdyskusyjne, tak? Ale Bóg jeszcze dołożył nam do tego w Nowym Przymierzu i Bóg patrzy na twoje serce. Jak ty dajesz? Czy dajesz z ochotnego serca? Tutaj mamy napisane 2 Koryntian 6:9, przepraszam. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jakiego dawcę? Czy Bóg, tam jest napisane, czy Bóg miłuje dawcę? Nie, jest napisane ochotnego dawcę Bóg miłuje. A więc jeżeli nie mamy ochotnego serca, jeśli coś jest, to coś z nami jest nie tak, to jesteśmy związani tym pieniądzem, jesteśmy związani mamoną. Wiecie, i ja powiem, że wielokrotnie łapałem się na tym, że nie miałem ochotnego serca, że coś mnie tam ściskało, kiedy było jakaś, nie wiem, zbiórka na kogoś, nie powiem na kogo, bo jeszcze się ktoś na mnie obrazi, ale moi drodzy, taka jest prawda, że czasami mnie coś aż ścisnęło. Jak myślicie, to było ochotne serce? No nie, raczej potrzebowałem już chyba kardiologa, aż tak mnie zabolało czasami. Ale wiecie, tu chodzi o to, żeby zrewidować swoje poglądy, żeby zwrócić się z tym do Pana i powiedzieć, Boże, uwolnij mnie od tego ściśniętego i skąpego serca. I wiecie, to nie chodzi o to, że ten, kto nie daje, to mu Bóg nie błogosławi, wiecie, ale kiedy jesteś związany mamoną, nie jesteś w stanie wzrastać, nie jesteś w stanie w Kościele działać efektywnie. Wiecie, my jesteśmy członkami jedni drugich, nie chciałem przeciągać, my jesteśmy członkami jedni drugich, jeśli jeden członek jest chory, to rzutuje też na innych. A więc, moi drodzy, otwarte serce, ochotne serce, to jest to, o czym powinniśmy pamiętać. O dziesięcinach, o ofiarności, o jałmużnach. To jest wszystko w Biblii. Ja tego nie wyczytałem w Gazecie Porannej, ale wyczytałem to w Biblii, że każda z tych spraw jest przeznaczona na inne cele. Dziesięcina, ofiarna i jałmużna. To nie jest dzisiaj czas, żeby o tym mówić, ale Bóg patrzy na nasze serce, moi drodzy, na naszą ofiarność, na to, jak my dajemy, czy przynosimy, czy jesteśmy w tym wierni. Jeżeli tego nie będzie w nas, to nie będziemy mogli wzrastać jako jednostki i jako Kościół. Chwała Bogu, że jesteśmy Kościołem, który potrafi, który daje, który rzeczywiście może być przykładem dla innych, i możemy też być przykładem sami dla siebie, że jesteśmy ludźmi, którzy nie mają ściśniętych serc, którzy no tak ofiarnie służą w sprawach finansowych jedni drugim. To jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a druga sprawa to jest przeszłość. Moi drodzy, każdy z nas ma jakąś przeszłość, bardziej barwną, inni mniej barwną. Ale wiecie, przychodzi taki czas, że no czasami po prostu stajemy w takich sytuacjach, gdzie ta przeszłość, którą mieliśmy, staje się rzeczą niewygodną. Chcielibyśmy ją w jakiś sposób ukryć, zataić, albo pokazać się z lepszej strony, albo jakoś ją wybarwić, żebyśmy wypadli bardziej korzystnie. I czasem ludzie mówią, muszę poradzić sobie ze swoją przeszłością. Myślę, że zwrot już można by powiedzieć, że jest bardzo wyświechtany i znany. Ale moi drodzy, jeżeli my sami będziemy chcieli poradzić sobie z naszą przeszłością, to jest to, zapewniam was, droga donikąd. Wiecie, Bóg rozprawił się z twoją i z moją przeszłością. I jeżeli nie przyjmiesz tego do swojego serca, że to Bóg rozprawił się z twoją przeszłością, to będziesz, wybaczcie za porównanie, jak pies na łańcuchu. Będziesz miał tylko tyle wolności, na ile ten łańcuch ci pozwoli. Zawsze będziesz przywiązany do budy. Nigdy nie będziesz mógł tak naprawdę żyć pełnią tej Bożej wolności, którą Bóg ci daje. Powiem wam taką jedną historię ze swojego życia. Nigdy tego nikomu nie mówiłem, więc to będzie absolutna premiera. Pewnego razu, to było kilka lat temu, musiałem dostarczyć takie pisemko do swojego zakładu pracy, a jest to zakład pracy chronionej, więc to odnosiło się do mojej przeszłości konkretnie. No i kiedy dostałem to pismo, przeczytałem je, no to było tam napisane, że wielokrotnie hospitalizowany w szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach detoksykacji, uzależnione od leków i tak dalej, sobie myślę, weź to zanieś teraz. Przecież ja już taki poważny człowiek, wtedy byłem po 40, szanowany tam w tej pracy, no a tu taki kwiatek. Mówię, no co tu zrobić? I tak, wiecie, zacząłem myśleć, co tu zrobić. I przypomniało mi się, że w Carrefourze, tam w tym sklepie, miałem dostęp do ksero, to było takie stare, rozklekotane ksero. Jak się coś skserowało, to nic nie można było odczytać. I powiedziałem, to chyba od Pana takie wyjście. Poleciałem, skserowałem sobie ten dokument, pojechałem do Starachowic, zdałem dokument do kadr. Kobieta wzięła, przejrzała, mówi, Panie Jarku, no przecież tu nic nie ma, no ja, co ja tutaj przeczytam z tego? No musi Pan oryginał przynieść, a sobie skseruje. I, no i taki, wiecie, o, mówię, no trudno. I ja z takim ciężkim sercem przywiozłem ten oryginał, a ona go złapała, położyła na ksero, skserowała, tylko zobaczyła stronę tytułową, wrzuciła do archiwum i tyle było z tego. Wiecie, i czasami my tak żyjemy, jesteśmy tacy związani, kombinujemy, jak tutaj, wiecie, wybarwić tą swoją przeszłość, a czasami to nikogo nie obchodzi. On tylko chce mieć papier, skserował, pach włożyła i tyle z tego było. I wiecie, i tak może wyglądać życie chrześcijanina, który właśnie w ten sposób funkcjonuje, który nie jest naprawdę wolny, który nie przynosi chwały Bogu, dlatego że no, chce ukryć swoją przeszłość, zataić. Ja nie jestem, wiecie, też zwolennikiem, żeby mówić o wszystkim, tak, żeby pleść, opowiadać historię, tak? Ale Bóg mnie z czegoś uwolnił i to, jaka była moja przeszłość, ja jej nie zmienię, ale mogę powiedzieć, że taki byłem, ale poznałem Jezusa, Bóg mnie z tego uwolnił i jestem teraz taki. Jestem całkiem inny. Nie bójmy się swojej przeszłości. Nie bójmy się, kiedy ktoś podejdzie i powie ci, a nie pamiętasz, a nie pamiętasz. Zazwyczaj mówią to ludzie, którzy absolutnie się nie zmienili. 20 lat temu byli, jak pili wódę, tak do tej pory piją i przyjdą i ci powiedzą, a nie pamiętasz. No ja pamiętam, Bóg mnie zmienił. A co się z tobą dzieje? Przyjaciele, Bóg nas uwolnił od tego. Dał nam całkowitą wolność. Jesteśmy Bożymi dziećmi i chcielibyśmy korzystać z tego, że Bóg dał nam tą wolność. Chwała Jezusowi.
Kiedy Jarek mówił, takie myśli do głowy mojej przyszły, pojawiły się. Wierzę, że to jest od Pana. Bracia i siostry, dlaczego Bóg wybrał pieniądze? Dlaczego wybrał właśnie pieniądze, aby kontrolować nas? Dlatego, że Biblia uczy, że gdzie jest skarb Twój, tam jest Twoje serce. Innymi słowy, gdzie łożysz, gdzie dajesz, w co wkładasz, tam będzie Twoje serce. Tam jest Twoje serce. A Bóg powiedział w swoim słowie, Synu mój, daj mi swoje serce. Bracia i siostry, czasami tak to jest właśnie, że te demony przeszłości mogą się odzywać, ale one odzywają się w człowieku, który nie jest na nowo narodzony. Ponieważ jeżeli ktoś ma nowe życie, ja też miałem taką historię, kiedy przyjechaliśmy do Puław z Danusią, szliśmy koło takiej knajpy, gdzie ja często tam bywałem i tam siedziało akurat bardzo dużo moich starych, dawnych znajomych. No i zaczęli tam krzyczeć do mnie, cześć i tam moje stare tam pseudonim, jaki miałem. No i jeden z tych dawnych kolegów zaczął wołać do mnie i mówi, chodź tutaj, chodź z nami, chodź napij się. A ja powiedziałem, ja nie piję. A on powiedział, tylko jedno się z nami napij. A ja mówię, ja w ogóle nie piję, nie potrzebuję. A on się zaczął śmiać i ja mu odezwałem się w taki sposób, słuchaj, to nie jest problem, że ja nie piję. Ale problemem jest to, że ty wciąż pijesz. To jest właśnie problem. Dlaczego ty pijesz tyle lat? Chłopie, jak ty będziesz wyglądał za rok, za dwa? I tam nastała cisza. Już się nie śmiali wtedy. Bracia i siostry, czasami ktoś może nam wypominać stare nasze życie. Czasami ktoś może mówić o twoim starym życiu. Ja pamiętam, kiedyś też była taka sytuacja, gdzie pewien człowiek powiedział do mnie, nie pamiętasz, jaki byłeś? Ja powiedziałem, pamiętam, bardzo doskonale. Ale wiecie, temu towarzyszyło takie uczucie, jakby ktoś opowiadał o kimś obcym, zupełnie innej osobie. Tak jakby opowiadał o kimś, kogo już nie ma. Tak jakby opowiadał o kimś, kto umarł. Bo dokładnie tak jest. Moje stare życie zostało
pod wodą, jak przyjąłem chrzest wiary, a wyszedłem jako nowe stworzenie. I po prostu, kiedy my składamy świadectwo i przyznajemy się, kim byliśmy, a co Pan Jezus dla nas uczynił, bracia i siostry, Bóg zawsze obróci to w błogosławieństwo. Zawsze obróci to w błogosławieństwo. Dlaczego? Ponieważ świadectwo tego, kim byłem, a kim jestem teraz, przynosi chlubę i chwałę, ale Bogu, nie mi, Bogu. A jeżeli my przynosimy chwałę Bogu, to Bóg się do tego przyzna. Czasami ludzie chcą po prostu rozprawiać się, to tak jak tak ludzie niewierzący postępują, chcą wyjechać gdzieś tam w miejsce zamieszkania zmienić, ale powiem wam, że to jest taka ucieczka przed sobą, przed samym sobą, bo i tam Bóg może postawić kogoś, nawet możesz uciec na koniec świata, ktoś może uciec, tak, na koniec świata. A jeśli Bóg zechce, to tam spotkasz kogoś, kto ci wypomni twoją przyszłość. To jest ucieczka przed samym sobą. Gdzieś tam uciekać przed starym życiem, tak? To jest bzdura. To jest po prostu, jeśli człowiek ma nowe życie, to się zajmuje nowym życiem, a nie starym. To się zajmuje nowym. Bracia i siostry, jeżeli jest we mnie nowe życie, to ja już nie myślę o tym starym, bo po co mi myśleć o tym starym? Nie ma już tego starego Adama. On umarł. Został przybity do krzyża. Umarł wraz z Chrystusem. Jesteśmy pogrzebani, a powstaliśmy jako nowe stworzenie w Chrystusie. Nowe życie w Chrystusie. Jest zupełnie inny system wartości. Pojawiło się Boże życie w nas. A więc nigdy nie wstydźmy się tego, co Jezus dla nas uczynił. Nigdy się tego nie wstydźmy, bo to przynosi chwałę Bogu. To przynosi chwałę Jezusowi. I zazwyczaj, kiedy człowiek mówi prawdę, Bóg przyznaje się do niego. Ja znam mnóstwo takich świadectw, gdzie ludzie mieli straszną przeszłość i składali odważnie świadectwo o swoim życiu. To właśnie w miejscach pracy. Potem patrzono na nich naprawdę z podziwem. Chociażby Tomek, który odwiedził nasz kościół. Nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie, z Cieszyna. On miał fatalną przeszłość. On po prostu siedział tam w więzieniu, pił. Bardzo taki człowiek agresywny kiedyś był. Bardzo dużo nadużywał alkoholu. Trafił do ośrodka, nawrócił się, zmienił. Bóg jego życie całkowicie zmienił. Ale on tak poślubił Olę. I byli już chyba po ślubie jakieś może 2 czy 3 lata. I wtedy sąd jakoś tam doszukał się jakiejś rzeczy, jakiejś sprawy, która gdzieś tam się pojawiła na nowo. I on musiał pójść do więzienia. I przyjechała policja do miejsca pracy, tam gdzie on pracował. Jeden z najlepszych fachowców, któremu powierzali wszystko to, co najtrudniejsze. On tam w tej pracy takim człowiekiem był, wyrobił sobie naprawdę bardzo dobrą opinię. A tu przyjeżdża policja po niego, aresztują go i wiozą go do więzienia. I on musi o tym powiedzieć szefowi. I tyle tylko, że on szefowi od samego początku mówił, kim jest. Od samego początku mówił, kim jest. I powiedział, tu odezwało się jeszcze stare moje przewinienia. I ten szef powiedział, wiesz co, ja i tak czekam na ciebie. Tutaj, jeżeli po prostu wrócisz z tego więzienia, to miejsce, ta praca, którą tutaj masz, to stanowisko na ciebie czeka. I tak było. Tak dokładnie było. I ten szef tym bardziej jeszcze jemu ufał. Powierzał mu pieniądze, powierzał mu swoją kartę, powierzał mu wszystko po prostu. Zaufał temu człowiekowi. Czyż Bóg tak nie działa? Właśnie Bóg w taki sposób działa. A jeśli człowiek chce jakimiś środkami ludzkimi zmieniać coś, nigdy tego nie osiągnie. Nigdy tego nie zmieni. To jest ucieczka przed sobą samym. A z tym może pomóc nam Bóg. Jeśli ktoś ma nowe życie, to nie myśli o tym starym. A jeśli ktoś myśli tylko o starym i żyje tym starym i ciągle wspomnieniem, to gdzie jest twoje nowe życie? To gdzie jest twoje nowe życie, które przynosi chwałę i chlubę Bogu? Więc bracia i siostry, jeśli Bóg daje to nowe życie i daje przebaczenie i On nas powołuje do Bożej rodziny, to my nie musimy się już wstydzić tego starego życia, bo Bóg nas uniewinnił i Pan działa właśnie w taki sposób, cudowny sposób. Kto służy Bogu w duchu, jest przyjemny Bogu i ludziom. Tak Biblia uczy. Kto porzuca występki swoje, doznaje czci. Tak mówi Biblia. Nie rozumiem tego, ale Bóg tak działa.
Mówimy dzisiaj o różnych rzeczach, które wiążą Kościół, wiążą wierzących, aby nie służyli, aby nie wykonywali Bożej woli. I chciałem przeczytać list Efezjan. Jeden z takich fragmentów, który mówi, do czego Bóg nas powołał, jacy powinniśmy być, więc jeśli tacy nie jesteśmy, wtedy to jest właśnie coś, co wiąże. Chciałem przeczytać list do Efezjan, 6 rozdział, wersety 14-15. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Czytamy o takiej gotowości do zwiastowania Ewangelii. Możemy to rozszerzyć. Gotowość do tego, by służyć, by wykonywać Bożą wolę i by służyć. Służyć w Kościele, służyć temu światu. Brak tej gotowości jest jedną z tych rzeczy, która właśnie wiąże Kościół, wiąże poszczególnych wierzących. Czytamy również list do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Więc pierwsza połowa Ewangelii to jest taka. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, nie z uczynków. I ta druga część jest taka, że Bóg powołał nas do pełnienia swoich uczynków, do pełnienia uczynków wiary. Bóg nas do tego powołał. Bóg nas powołał do tego, abyśmy Mu służyli. I kiedy mamy być gotowi, aby służyć Bogu? Czy my możemy sobie, na przykład ustalić harmonogram, kiedy my będziemy i w jakich dniach i godzinach będziemy do dyspozycji dla Boga, dla Pana, jak mamy służyć Bogu. I tak sobie możemy ustalić. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 18-19, w sobotę w godzinach 9-12, w niedzielę rano, tak, a piątek mam dla siebie. Tak, przykładowy harmonogram. Tak, nie możemy sobie tak założyć, kiedy my jesteśmy do dyspozycji, kiedy my jesteśmy dla Pana. Kto o tym decyduje? Kto o tym decyduje? 1 Koryntian, 6 rozdział, 1 Koryntian, 6 rozdział, wersety 19-20. Ale czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Już dzisiaj była o tym mowa, że jesteśmy kupieni drogo, przez to zostaliśmy kupieni, jaka cena została zapłacona i nie należycie do siebie samych. Do kogo należymy? Kto zapłacił za nas cenę? To jest Pan Jezus Chrystus, zapłacił cenę swojej krwi. Należymy do Niego. On decyduje. I Pan kiedyś, czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, kiedy wchodził do Jerozolimy, on powiedział, że przyprowadźcie mi tam osiołka, tam pójdziecie, znajdziecie osiołka uwiązanego i przyprowadźcie mi tego osiołka, a jak wam ktoś powie, co robicie, dlaczego bierzecie tego osiołka, to powiedzcie, Pan go potrzebuje. Pan go potrzebuje. I my właśnie musimy być takimi ludźmi, którzy są gotowi na tą sytuację, kiedy Pan będzie nas potrzebował. Czy to będzie wtedy, kiedy nam pasuje, czy to będzie czas dogodny, czy niedogodny, czy to będzie zgodne z naszymi planami, z naszymi jakimiś tam pomysłami. jeśli Pan będzie nas potrzebował, powinniśmy być gotowi, żeby dać się odwiązać od tych rzeczy, które po prostu tak mamy, których się trzymamy, do których jesteśmy właśnie tak przywiązani, jak ten osiołek był tam do czegoś przywiązany. Musimy dać się odwiązać, kiedy Pan będzie nas potrzebował. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, werset 3-4. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, by się podobać temu, kto go do wojska powołał. Tak, wiemy, że jednym z tych takich obrazów obrazujących nas jako dzieci Boże, nas w Królestwie Bożym, nas jako dzieci i sługi Boże, to jest ten żołnierz, dobry żołnierz Chrystusa. Wiemy, że żołnierz jest na rozkaz. Żołnierz jest po to, aby po prostu być do dyspozycji. On ma swoje obowiązki, ma swoje prawa, ale w pierwszym rzędzie ma obowiązki, a jego prawa są podporządkowane jego obowiązkom. I teraz nie mamy wymówki. Ja muszę zrobić to. Czasami sobie robimy takie wymówki. Ja muszę to, ja muszę tamto. Prawda? Pan Jezus rozmawiał kiedyś z kobietą samarytańską. Przyszli wtedy uczniowie. Pan Jezus przeprowadził tę rozmowę, zwiastował jej słowo, głosił jej po prostu o Królestwie Bożym. Uczniowie wtedy odeszli i przyszli do Niego i w tym momencie, to jest Ewangelia Jana, Ewangelia Jana, 4 rozdział, wersety 16-26. To jest wersety od 32. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pole, że już są dojrzałe do żniwa. Pan Jezus powiedział, że jest pewien pokarm dla człowieka wierzącego. To jest pokarm, który polega na tym, że my jesteśmy gotowi, aby służyć temu światu, aby służyć w Kościele. To jest pokarm wypełniania Bożej woli. To jest pokarm, który syci prawdziwie nasze dusze. I Pan Jezus też powiedział kiedyś taką przypowieść, że pewien człowiek zaprosił na wieczerzę. Pewien człowiek zaprosił na wieczerzę wielu ludzi i ci ludzie się wymawiali jeden po drugim. Tak? Czyli pewien człowiek przygotował posiłek, przygotował pokarm, przygotował ucztę, taką kolację uroczystą, ucztę dla ludzi, dla swoich sług, a oni się po kolei, czy dla swoich przyjaciół, a oni się po kolei jeden po drugim wymawiali. Ja pojąłem żonę i muszę teraz być z żoną. Ja nabyłem pole i muszę teraz uprawiać pole. I my możemy, każdy z nas może sobie zapytać, czy siebie samego, czy nie ma czasami jakichś takich rzeczy, które są dla nas taką wymówką, że ja muszę to wtedy, kiedy jest zastawiony stół, wtedy, kiedy jest ten pokarm, który prawdziwie syci. Wiecie, kiedy są na przykład jakieś takie nasze wspólne, kościelne rzeczy, do których nas jako Kościół Bóg powołał wspólnie. Na przykład czy chór, prawda, kiedy jedziemy gdzieś na usługę w jakieś miejsce czy całym Kościołem, prawda. Są takie momenty, kiedy po prostu Bóg przygotowuje taki stół dla nas, obfity, abyśmy mogli się posilić. Z jednej strony my, z drugiej strony być tymi, którzy właśnie razem wspólnie dają, dzielą się. I to jest też ten posiłek, o którym czytaliśmy przed chwilą. Prawda? A my możemy się czasami wtedy wymawiać. Ja muszę to, ja muszę tamto, ja muszę tamto. Tak więc Pan powołał każdego z nas, abyśmy nie wymawiali się, byśmy dali się odwiązać wtedy, kiedy Pan nas potrzebuje. I ta brak gotowości, by służyć Panu wtedy, kiedy On chce, wtedy, kiedy On pragnie, wtedy, kiedy On nas powołuje, brak tej gotowości jest jedną z tych rzeczy, która wierzę, że wiąże w dzisiejszych czasach Kościół, kiedy po prostu z tego powodu stajemy się tacy ospali, stajemy się letni, stajemy się po prostu uwiązani do takich własnych naszych rzeczy, do własnej naszej codzienności, do własnej naszej doczesności. Pan chce, aby to było odwiązywane. Amen.
To, co Kuba powiedział odnośnie tego wyjazdu, służenia, podczas gdy na przykład ktoś nas zaprasza, jedziemy na usługę, to zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jest takie powiedzenie, ale była tam duchowa uczta. Wszyscy zostaliśmy tam nasyceni, nakarmieni, pobłogosławieni, wracamy uskrzydleni. Naprawdę mamy radość, pokój w sercach. Jesteśmy spełnieni, że tam byliśmy, bo Bóg działał i nas nasycił. I zwróćmy uwagę, że to jest związane z wypełnieniem Bożej woli, z poświęceniem, z oddaniem się. A czasami człowiek pozostaje głodny tylko dlatego, że po prostu nie chce, że jest w opozycji, że nie chce. Wybiera po prostu ciało, wybiera to, co sam sobie zaplanował. Nie pozwoli się odwiązać. Więc to jest coś, co naprawdę hamuje zbór, hamuje Kościół, hamuje duchowe życie.
W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy werset, czytamy: przyto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Tutaj autor tego listu bardzo taki obrazowy przedstawia życie chrześcijańskie. Jest to obraz bardzo podobny do tego, który był naczytany na początku, Łazarza. Łazarz został wywołany z tego grobu, został powołany do życia, ale był związany bandażami. Nie mógł się poruszać. Coś jeszcze było w jego życiu, coś w jego sercu jeszcze było takiego, co sprawiało, że był nieużyteczny. Tutaj autor pisze, że porównuje życie chrześcijanina do biegu, do wyścigu, w którym bierzemy udział. A więc każdy z nas kiedyś, myślę, rozpoczął ten bieg, wystartował. Ale czytamy tutaj, że są ciężary, grzechy, które nas mogą usidlać. I wiedzmy to, że na naszej drodze, którą rozpoczęliśmy, diabeł, przeciwnik naszej duszy, przeciwnik Boży, on zakłada pewne sidła. Sidła, które są niewidoczne dla nas często. Tak samo jak kłusownik zakłada sidła na drodze, gdzie zwierzęta chodzą na przykład do wodopoju. On zakłada te sidła, maskuje je, są niewidoczne. I kiedy zwierzę idzie tą drogą, wpada w to sidło i dalej już nie może pójść. Zostaje uwiązane. I tak samo czyni grzech, tak samo czyni diabeł z ludzką duszą. Kiedy właśnie taki chrześcijanin wpada w taką pułapkę, w pułapkę grzechu, czy bierze jakiś ciężar na siebie, którego nie może udźwignąć, nie może unieść, nie może dalej pójść. Dlatego autor tutaj mówi, abyśmy zrzucili z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, który nas zatrzymuje na tej drodze, którą rozpoczęliśmy, którą mamy zamiar iść, którą chcemy iść. Co może być takim ciężarem? Co może nas tak obciążać? Ja mam na myśli tutaj takim ciężarem, tym, co nas może tak obciążać, co sprawia, że tracimy ochotę, tracimy siłę, są nasze troski. Doczesne troski, doczesne nasze problemy, które osłabiają nas, które sprawiają, że tracimy wiarę, bo one zbyt długo trwają, czujemy się zniechęceni, obciążeni i słabi. Ale w Słowie Bożym czytamy, mamy wiele miejsc, które nas zachęcają do tego, abyśmy wierzyli u Bogu, abyśmy te troski przynosili do Boga. W liście, w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, Siódmy werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I w liście do Filipian w 4 rozdziale, 6-7 werset. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tutaj jest mowa o tym, abyśmy wszelką troskę, wszystko to, co nas obciąża, to, co nas zniechęca, to, co sprawia, że tracimy wiarę, to, z czym się borykamy, abyśmy to wszystko złożyli na Jezusa. Znamy wiele przykładów ze Starego i z Nowego Testamentu. W Starym Testamencie możemy przytoczyć przykład Anny, która przyszła do świątyni i modliła się i wylewała przed Bogiem swoje serce, a była już tak słaba, że nawet nie miała ochoty na jedzenie. Była tak bardzo obciążona, ale kiedy wylała swoje serce przed Bogiem, została podniesiona i już wróciła do domu zupełnie inna. Wiecie, to jest taki obraz naszego życia i myślę, że wielokrotnie to przeżywaliśmy. Kiedy mamy jakąś troskę, kiedy przychodzimy do Boga z tym problemem, nie zawsze jest tak, że Bóg od razu odpowiada. Często są momenty, kiedy przechodzimy przez ten problem i mamy wątpliwości, czy Bóg w ogóle mnie słyszy, czy Bóg w ogóle odpowie kiedyś na moją modlitwę. I czasami jest tak, że to w jednym momencie Bóg może zadziałać, ale czasami to się, ten czas się wydłuża i ta troska nas przygniata. Ale tu jest taka zachęta, myślę, dla każdego z nas, abyśmy tą troskę złożyli. I tu jest napisane, że a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kiedy modlimy się wytrwale do Boga, do momentu, aż Bóg odpowie, do momentu, aż masz tą pewność, że Bóg usłyszał twoją modlitwę, wtedy pokój Boży wypełnia nasze serca i ten pokój Boży strzeże naszych myśli. I myślę, że mogliśmy przytoczyć takie przykłady z naszego codziennego życia. Modliliśmy się o coś, prosiliśmy Boga, minął czas, nic się nie działo, ale przy taki moment przełomowy, kiedy Bóg wkłada w nasze serca tą pewność, że wziął tą sprawę w swoje ręce i ten ciężar z nas schodzi. I chociaż w tym momencie jeszcze nie widzimy rozwiązania, nie widzimy zakończenia tej sprawy, jeszcze ta sprawa się ciągnie dalej. Ale mamy odpocznienie w naszym sercu. Bóg wziął to ode mnie. Bóg zdjął ten ciężar z mojego serca. I wiem, że od tego momentu ta sprawa jest w Bożych rękach. I Bóg doprowadzi tę sprawę do końca. I właśnie tutaj jest obietnica. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. My tego nawet nie rozumiemy, jak to się dzieje. Że chociaż ta sprawa dalej się toczy, chociaż te problemy dalej są, nie rozumiemy tego, ale mamy pokój w sercu. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. I to może być jedno takie sidło, które zastawia diabeł na naszej drodze. A myślę, że drugim takim problemem, przeczytamy o nim z 4 Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział, 4-10 wersetu. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w Obot. Kiedy czytamy kilka wersetów wcześniej, widzimy, że Izrael przechodzi zwycięsko przez próbę. Oni staczają tam walkę z królem ziemi kananejskiej, modlą się do Boga, żeby Bóg okazał im łaskę, żeby pomógł im w tej sytuacji, żeby pokonali tego wroga. I Bóg im pomaga, pobłogosławił i pokonali tego przeciwnika. I kiedy czytamy wcześniejsze księgi mojżeszowe, wielokrotnie w różnych sytuacjach Bóg odpowiadał na ich modlitwy. Ale tutaj znowu zaczynają szemrać. Znowu przychodzą do sytuacji, kiedy zaczynają narzekać, kiedy zaczynają szemrać, kiedy mówią przeciwko Mojżeszowi, kiedy mówią przeciwko Bogu. I mówią nawet, po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? Przecież mogliśmy tam dalej mieszkać. Tam niczego nam nie brakowało tak naprawdę. Mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. A tutaj mamy tylko tą mannę, nawet jest napisane, że która zbrzydła nam. I czym jest ta manna? Tak jak wcześniej już Kuba wspominał o pokarmie, moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. I ta manna jest takim też duchowym obrazem pokarmu. Jest to taki duchowy pokarm. Ta manna to jest Boże Słowo. Ta manna to jest Boża wola. I wiecie, oni każdego dnia mieli tą mannę zapewnioną. Każdego ranka wstawali, zbierali tą mannę i mieli ten pokarm. Ale w końcu mówią, że ta manna nam zbrzydła. Dlaczego tak mówili? Bo oni chcieli innych pokarmów. Oni chcieli tych pokarmów, które zaspokoją ich cielesność. Oni chcieli tego pokarmu, który sprawia przyjemność ich ciału. Ale nie chcieli pełnić woli Bożej. Nie chcieli iść dalej tą drogą, którą wskazywał Mojżesz, którą pokazywał im Bóg. Nie chcieli tego. Oni już nie chcieli rano wstawać, karmić się Bożym Słowem. Nie chcieli już rano wstawać, poznawać Bożą wolę. Chociaż na każdy dzień było to przygotowane dla nich. Ale oni mieli inne pragnienia. I takie pragnienia również mogą się pojawić w życiu każdego człowieka. Takie sidła może zostawić diabeł dla każdego z nas. I może się zdarzyć, że człowiek wpadnie w takie sidło. I ta manna przestaje już smakować. Już nie jest tak dobra. Już tak bardzo jej nie szukamy. A inne rzeczy zaczynają panować w naszym sercu. I wtedy Bóg zesłał jadowite węże. I ludzie zaczęli umierać. Jest napisane, i wielu umarło na pustyni. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 10 werset, apostoł Paweł właśnie nawiązuje do tej sytuacji. Jest napisane, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. I szemranie to jest po prostu wyrażanie swojego niezadowolenia na to miejsce, w którym jestem, na Boże prowadzenie w moim życiu, to po prostu wyrażam. Nie podoba mi się to. Ale kiedy tak się zachowuje, to takie światło czy świadectwo wydaje, jaki jest Bóg, co ja myślę o Kościele. Jestem niezadowolony z tego otoczenia, jestem niezadowolony z Bożego prowadzenia w moim życiu. Pokazujemy, jakiego Boga. I czasami może by się nawet wydawało, że coś takiego jest, jakie szemranie. To tak, tylko tak sobie powiedziałem. Takie tylko moje narzekanie. Ale wiecie, często szemranie zaczyna się w jednym sercu, ale ono potem jest rozgłaszane i tutaj widzimy, że już bardzo duża część narodu izraelskiego została tym szemraniem zatruta i zaczęli narzekać i szemrać. I kiedy te węże zaczęły ich kąsać, ci ludzie zaczęli umierać. I ze strachu ci, którzy żyli, przybiegli do Mojżesza i mówią, zrób coś, módl się za nas do Boga, bo źle mówiliśmy o Tobie, źle mówiliśmy o Bogu. Szemraliśmy przeciwko Tobie, przeciwko Bogu. Módl się do Boga za nas. I kiedy Mojżesz modlił się, to Bóg dał wyjście. Kazał zrobić miedzianego węża i osadził go na drzewie. Bóg dał wyjście i Bóg również i dzisiaj daje nam to wyjście. W Ewangelii Jana czytamy, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, taki Syn Boży musi być wywyższony. I to jest również wyjście dla każdego z nas. Może coś takiego się zrodziło w moim sercu. Może zrodziło się to w Twoim sercu. I to się Bogu nie podoba. Ale jest wyjście z tej sytuacji. Jezus Chrystus został przybity do krzyża, abyśmy mogli do Niego przyjść. I tak jak ci Izraelici musieli zrobić tylko jedną rzecz. Spojrzeć na tego miedzianego węża. Tylko wystarczyło spojrzeć. A będziesz uzdrowiony, a będziesz żył. I naszym wyjściem jest to, abyśmy spojrzeli z wiarą na Jezusa, że On umarł za takie przekleństwo, że On umarł za nasze grzechy, a wtedy będziemy żyli. Ale jeśli człowiek zatwardza swoje serce, mówi, a czy to warto w ogóle, czy to ma sens, wtedy człowiek umrze. I to jest pewne, na pewno duchowo umrze. Ale Bóg nam dał wyjście z takiego problemu. Możemy przyjść do Jezusa, możemy przyjść do Niego tacy, jacy jesteśmy i prosić, daj mi, Boże, nowe serce, serce takie jak Twoje, bo my jesteśmy po prostu prochem, nie mamy naprawdę nic, co możemy Bogu dać, ale możemy od Boga wziąć, możemy od Boga dostać i to łaska za łaską. Dlatego Tak to jest ważne, abyśmy, kiedy widzimy, że wpadliśmy w jakieś sidła diabelskie, kiedy mamy troskę, kiedy mamy ciężar, a kiedy popadliśmy w grzech w swoim życiu, abyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa z tym, abyśmy wszystkim powiedzieli, a krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nas.
Chwała Panu. Zanim podzielę się słowem, które dziś, na dziś dał mi Pan, chcę jeszcze wrócić do tego, o czym mówił Kuba. Mianowicie przypomniało mi się, kiedy Kuba głosił o służbie, o gotowości do służby, przypomniało mi się, że kiedyś Pan dał mi takie słowo w moje serce, że Pan powołuje mnie do służby. I wiecie, nieraz ludzie chrześcijanie mają takie ambicje, jak usłyszą takie słowo, że to może być jakaś cudowna służba, że na pewno będę uzdrawiał setki, może tysiące ludzi, a może będę tak głosił, że ludzie będą padali. Ale wiecie, ja wtedy tego tak nie zrozumiałem. Od razu przyszło do mnie takie zrozumienie, że Pan powołuje mnie do służby. To znaczy, że Pan powołuje mnie do tego, abym ja Jemu służył. I wierzę, że to jest dla każdego członka Kościoła. Że Pan powołuje nas do tego, abyśmy Bogu służyli. Kiedy Pan nas zbawia, kiedy nas powołuje do życia z Nim, to również powołuje nas do tego, abyśmy Mu służyli. Bo w Kościele, wiecie, nie ma czegoś takiego, że część ludzi ma służyć Bogu, a część ludzi może tylko przychodzić na nabożeństwa, słuchać słowa i po prostu tak naprawdę nic w Kościele nie robić. Każdy z nas jest powołany do służby. A ja chciałem się podzielić słowem z Księgi Jozuego. I to będzie z 7 rozdziału. Chcę mówić o ukrytym grzechu. Jest tutaj opisana historia, kiedy naród izraelski po zdobyciu Jerycha wyruszył, aby podbić miasto Aj. I tam po prostu była porażka Izraela. Oni zostali pogonieni przez tych wojowników z Aj. I wiecie, Jozue, który stał na czele narodu izraelskiego, on nie wiedział dlaczego. I czytamy tutaj w tej historii, ja nie będę tego całego czytał, ale czytamy w tej historii, że Jozue padł przed Panem wraz ze starszymi i modlili się do Pana. I Pan wtedy odpowiedział Izraelowi. Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostaną nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. A więc czytamy tutaj, że Bóg z powodu grzechu nie mógł błogosławić Izraelowi. Z powodu tego grzechu Izrael nie mógł podbić tego miasta. I czytamy dalej w tej historii, że Bóg objawił, kto zgrzeszył, podał tego, który zgrzeszył, okazał się nim Achan. Bóg go wyjawił i kiedy Jozue do niego przyszedł i żądał wyjaśnień, Achan odpowiadał: ujrzałem wśród chłopów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra, jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakapane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. A więc Achan tutaj przyznaje się do tego, co uczynił. I następstwem tego jest to, że Achan wraz z rodziną, z całym swoim bydłem, oni zostali ukamienowani. A więc czytamy tutaj historię właśnie o ukrytym grzechu. Wiecie, ja rozumiem, że ukryty grzech to na pewno nie jest grzech, który przydarzy nam się podczas naszego życia z Bogiem, gdzieś potknąć się, upaść, po prostu zgrzeszyć, to na pewno nie jest ten grzech. Ukryty grzech to na pewno nie jest grzech, który Być może popełniamy, być może powtarza się co jakiś czas w naszym życiu, ale jeżeli przychodzimy do Pana, jeżeli wyznajemy przed Nim swój grzech, jeżeli pokutujemy, jeżeli płaczemy przed Bogiem, szczerze wyznajemy ten grzech i prosimy Pana, aby Pan oczyścił nas, aby Pan zabrał ten grzech z naszego życia. Nie chcemy po prostu tak żyć, to też nie jest ten grzech, ale grzech ukryty to jest grzech ukryty w sercu bądź grzech, na przykład popełnianie cudzołóstwa. Jest to grzech, z którym tak naprawdę nie chcemy się rozstać w naszym życiu, który tak naprawdę my pielęgnujemy i tylko udajemy, że chcemy żyć z Bogiem, że chcemy żyć świętym i czystym życiem, ale tak naprawdę pozostajemy w tym grzechu i nie pokutujemy. Wiecie, tutaj Achan odniósł konsekwencje. On został zabity, został ukamienowany, jego rodzina, wszystko co posiadał, on po prostu, to wszystko zostało stracone. Ale jest tu jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna taka myśl. Kiedy Jozue pytał Boga, dlaczego tak się dzieje, Bóg odpowiedział, że nie może błogosławić im z powodu tego grzechu. Wiecie, nasze życie pojedynczego członka Kościoła, każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół, za Boże błogosławieństwo w Kościele. Każdy z nas, nie tylko pastor, nie tylko starsi. Wiecie, czasem się zdarza, nieraz słyszałem, że obwiniany jest właśnie pastor w Kościele, obwiniani są starsi, że w Kościele dzieje się tak albo tak. I wszyscy kierują swoją głowę na pastora i myślą, bądź nawet mówią, że to na pewno pastor jakieś ma, jakieś, nie wiem, prowadzi złe życie duchowe. Ale wiecie, tak naprawdę odpowiedzialność bierze każdy z nas. Każdy z nas zda sprawę przed Bogiem. Każdy z nas za swoje życie zda sprawę przed Bogiem. I wiecie, nawet jeżeli tak jest, bo zdarza się, że pastor zaniedbuje swoją służbę, że starsi zaniedbują swoją służbę, to nie dzieje się to po to, żebyśmy my narzekali i szemrali, ale po to, abyśmy się modlili o tego pastora, abyśmy modlili się o starszych i aby też patrzeć tylko i wyłącznie na swoje życie. Swoim życiem być przed Bogiem czystym, świętym i dążyć do tego, aby swoim życiem podobać się Bogu. A jeżeli coś takiego się wydarza w Kościele, to taki Kościół, taki zbór powinien się modlić o swojego pastora. Możemy też pomyśleć, że ta historia wydarzyła się w Starym Testamencie i że Bóg Starego Testamentu jest Bogiem surowym, ale chcielibyśmy spojrzeć na Nowy Testament i na pewno wszyscy znamy tą historię o Ananiaszu i Safirze. Kiedy to Ananiasz i Safira popełnili grzech i tak samo jak Achan zataili go przed zborem i chcieli go zataić także przed Bogiem. Oni, jak pamiętamy, zostawili sobie część pieniędzy, a udawali, że wszystko wyłożyli na Kościół. To jest też ukryty grzech. Bo wiecie, Bóg jest Bogiem tym samym, Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Bóg się nie zmienił. To nie jest tak, że możemy słyszeć w wielu kościołach dzisiaj brak właśnie nauki o świętości, o odrzuceniu grzechu, o czystości, o moralności, ale tak wielką wagę przykłada się tylko łaska, tylko do tego, że Bóg jest miłością. Wiecie, Bóg jest miłością, Bóg jest łaskawy, Bóg jest cierpliwy, ale przede wszystkim Bóg jest Bogiem świętym. Przede wszystkim Bóg jest święty. W psalmie 50. Psalm 50, 21 werset. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Czyniłeś to, a ja milczałem. Bóg jest cierpliwy. Bóg naprawdę jest cierpliwy. I daje łaskę i szansę każdemu, kto trwa w jakimś grzechu. Daje łaskę do tego, aby człowiek mógł się upamiętać. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Czasem ludzie myślą, że Bóg przymyka na jakiś grzech w ich życiu oko, ale tak nie jest. Bóg nie przymyka na oka na jakikolwiek grzech, a tym bardziej na grzech, który jest ukryty gdzieś w naszym sercu, a wiemy o tym grzechu. Tym bardziej Bóg nie przymyka oka na grzech, na przykład cudzołóstwa. A tak wiele dzisiaj słyszy się, że w kościołach właśnie ten grzech jest tak często popełniany. Że cudzołóstwo, że oglądanie jakichś niemoralnych filmów w internecie. Słyszymy, że Bóg objawia w kościele te grzechy, że Bóg wyjawia. Ale wiecie, Bóg też daje łaskę. Bóg też daje łaskę i daje możliwość nawet wtedy, kiedy ten grzech zostanie ujawniony. To wtedy też Bóg daje łaskę i daje możliwość do tego, aby człowiek mógł się upamiętać. Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, ale musimy o tym pamiętać, że Bóg przede wszystkim jest świętym Bogiem. Wiecie, mówimy dzisiaj o tym, co może hamować rozwój duchowego życia Kościoła, duchowego życia pojedynczego członka Kościoła. I ja wierzę, że my jako Kościół powinniśmy przede wszystkim chodzić i żyć w bojaźni Bożej. Bo świętość nie może być bez bojaźni Bożej. Najpierw powinniśmy mieć w naszych sercach bojaźń przed Bogiem, bojaźń przed tym, aby grzeszyć. A kiedy my będziemy wchodzili w bojaźni, to Bóg też będzie nas umacniał i będzie nas prowadził w świętości. Będziemy żyć czystym, świętym życiem, takim życiem, które podoba się Bogu. Ale najpierw w naszych sercach musi być ta bojaźń, bojaźń Boża. Amen.
Może dzisiaj trochę nietypowo było i nieco dłużej, ale też złamaliśmy jakąś tradycję. Chciejmy powstać. Podziękujmy Bogu.